Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dobry wieczór Państwu, Dariusz Urbanowicz. Zapraszam serdecznie na podsumowanie Tour de Pologne 2020, 77. edycji naszego narodowego turu, wyścigu dookoła Polski. To dla tych, którzy mówią trochę gorzej w językach, więc tłumaczymy, że Tour de Pologne to wyścig dookoła Polski. W uproszczeniu, drodzy Państwo, audycję realizuje Piotrek Radio. Mamy gości, których już przedstawiam. Chwilę temu zakończyła się ostatnia odsłona, piąty etap turu. Trochę emocji było. Tak na końcówce, bo cały etap przewidywalny bardzo. No ale mógł się również podobać, bo malowniczy. No a teraz goście, drodzy Państwo, świeżo upieczeni medaliści, właściciele nowych koszulek, mistrzostw Polski w jeździe na czas, Marianna Woss, przepraszam, Marianna Hall, no ale chciałoby się oczywiście, mistrzyni Polski to podwójna w jeździe na czas i w drużynie, tak?
Zgadza się.
Cześć. Jest z nami Piotrek Klinc, stały bywalec naszej anteny.
Znowu on. Znowu on. Witam, to ja znowu.
I Konrad Rzymała, można powiedzieć, neofita, jeśli chodzi o jazdę na czas, ale również z sukcesami, bo gdzie nie pojedzie, tam medal skosi.
No tak akurat wyszło. Dobry wieczór wszystkim. Piotr mnie tutaj, że tak powiem, w czasówkę wciągnął, także jestem z nim. Śledzę go.
Jako twój coach, tak?
Jako coach, jako para i to może będzie później okazja, żeby opowiedzieć o tym więcej, ale zdecydowanie tak. Wiele osób Piotrek już tutaj na czasówkę namówił i to trzeba powiedzieć, że to
nawraca,
bardzo ciekawe. Tak, na inne tory, angielskie.
No dobrze, drodzy Państwo, przechodzimy do Tour de Pologne, bo tak jak powiedziałem o mistrzostwach Polski, o jeździe na czas, będzie okazja opowiadać. Piotrka pewnie, Piotrek i tak, o cokolwiek bym go nie zapytał, to zaraz zacznie pomstować, że w Tour de Pologne nie ma jazdy na czas.
Nie, no ale mamy tutaj zwycięzcę Tour de Pologne, który, tutaj dodam ciekawostkę, był oczywiście mistrzem świata juniorów w jeździe na czas, a potem przeszedł od razu, zamiast ścigać się W23, poszedł do elity, no i jest srebrnym medalistą.
Już tej mistrzostw świata, mistrzostw Europy.
Tak, więc Remco Evenepoel, czyli udało mu się nawiązać do jazdy na czas.
20-letni Belg, absolutna rewelacja i to nie tylko jeśli chodzi o Tour de Pologne, bo tutaj jego gwiazda nabiera wciąż blasku, ale to jest zawodnik, który już od 2-3 sezonów w zasadzie pokazuje się z jak najlepszej strony. Dzisiaj jechał przez cały etap tak naprawdę w paku, w peletonie. Bardzo czujnie jechała jego grupa, trzymając ucieczkę tak na dystans kontrolowany. Remco jechał z przodu, by gdzieś tam nie być w kraksie żadnej, żeby nie przewrócić się niepotrzebnie. I dojechał. Tak naprawdę miejsce nie było ważne. Ważne, żeby nie stracił. Minutę 52. Dawno takiej różnicy między zwycięzcą a drugim zawodnikiem w Tour de Pologne nie było. Mówi się, że to taki wyścig, gdzie się wygrywa na sekundy i tak przez kilka lat faktycznie było, a dziś no to, co on wczoraj, to wczoraj oczywiście ten etap tak zwany królewski, więc Bukowina i okolice, Podhale, Tatry w tle, piękny etap.
No, trochę można powiedzieć zrobił fruma na Tour de Pologne, co?
Nie, no to naprawdę to jest szok, bo tak jak mówisz, wygrywa się na sekundy, bo wystarczy popatrzeć na miejsce od chyba 5. do 10. No to jest tak zwana bonifikacja, czyli kto tam gdzieś szarpnął parę sekund na finiszu, to od 5. do 10. miejsca zamknęło to się w 10 sekundach, no a tutaj Remco odjechał, no i 50 kilometrów jakiejś samotnej jazdy, w ogóle gonił go peleton, potem doskoczył, czy no, jakiś zyskał czas Fuglsang, Majka, Yatesa, to dlatego, że no, peleton już potem widział, że tego się nie da dogonić, a oni tak walczyli może trochę o podium, no i Majka też suma summarum przegrał podium o bonifikatę z Yatesem, ale, no, ale przepaść, no to jest po prostu jakaś, na początku sezonu mówił Remco, że się celuje w Giro w wieku 20 lat i myślałem tak, no może w pierwszy tydzień Giro celujesz, a potem kontrolki ci wywali, no i niestety będzie koniec jazdy, ale wygląda na to, że może oglądaliśmy zeszłorocznego zwycięzcę Giro, czyli Carapaza, który też był w koszulce lidera przez chwilę, no i może tegorocznego zwycięzcę Giro, czyli Remco Evenepoela.
No właśnie, bo to, co on wczoraj pokazał, ten jego odjazd na 52 km przed metą to no, tak naprawdę jazda na czas. No, jechał solo, poszła za nim ucieczka, którą zainicjował Rafał Majka, potem dołączył do niego właśnie Jakob Fulsang i Simon Yates. Yates został swoim tempem sobie drobił jak gejsza, aż dodrobił do Majki i go cyknął na finiszu. No ale no, tak naprawdę goniła go niewiarygodna stawka, umówmy się. Fulsang, wicemistrz olimpijski, Majka, brązowy medalista olimpijski. Oczywiście kolarstwo olimpijskie to jest zupełnie inna kategoria, ale mimo wszystko jest to coś, co ma się w CV do końca życia. Do tego Simon Yates, który już tutaj na turze nam pokazywał, że potrafi dobrze jeździć, a przede wszystkim pokazał to na Giro d'Italia. W ogóle dobrze obsadzony ten wyścig. Tutaj nie ma co narzekać, no bo to jakby nie było pierwsza etapówka i pierwszy taki faktyczny sprawdzian dla World Touru przed dużymi turami, tak?
Znaczy tu wiesz, no ciężko powiedzieć, wszystko musi być też już dobrze obsadzone, bo to wszystko jest sobie na zakładkę, sezon napakowany jak kabanos, no i trzeba, no mieliśmy Milan Sanremo, normalnie tutaj, jeżeli byłoby takie nałożenie, mogłoby gdzieś tu paru gwiazd zabraknąć, bo ktoś by mógł być na obozie treningowym, ktoś na obozie wysokościowym, ktoś odpoczywać między wyścigami, a tu nie ma czasu na odpoczynek, czyli mamy wszystkie te proturowe drużyny wysyłają swój, nawet nie pierwszy czy drugi garnitur, no ale po prostu ten zawodników dostosowanych pod dany tam wyścig, czy pod 300 ponad kilometrowy klasyk, czy pod tygodniówkę, bo mamy i klasykowców i przecież mamy tam, zbliża się ta super niedziela, czyli 25 października, gdzie będziemy mieli finish Giro, górski etap Vuelty i Paris-Roubaix, no więc nie ma czasu na odpoczywanie, trzeba po prostu kręcić te kilometry.
No tutaj też mieliśmy dowód na to, że faktycznie ta stawka worldtourowa jest podzielona. Wczoraj przecież odbył się monument, jakby nie było, klasyk z Mediolanu do San Remo.
Najdłuższy w historii.
No właśnie, 305 kilometrów.
Plus 11 kilometrów strefy zneutralizowanej.
Och. Ten jak zacznie, ale jakby nie było liczb, to by on by tutaj przysypiał, nie?
Oczywiście, no inżynier Klin musi trochę tutaj jakiś liczb nam wrzucić, ale to rzeczywiście trzeba przyznać, że ja słyszałem jeszcze przed rozpoczęciem w zasadzie sezonu, jak Włosi wskazywali na to, że no to dla nich to też to Milano Sanremo trochę wypada w takim okresie, gdzie tak naprawdę największy boom wakacyjny i też się trochę o to obawiali, bo zamknięte drogi, masa ludzi, z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie. I
plus sobota, zmiana turnusów.
Dokładnie, także łatwo nie było, a tu jeszcze najdłuższa trasa w historii, także ciekawy eksperyment.
Słuchajcie, no tak już zaczynamy podsumowywać cały tur, a jeszcze nie padły informacje, kto dzisiaj wygra, być może ktoś nie wie tego, zatem uzupełniamy momentalnie. Był to etap z Zakopanego do Krakowa, ale zawodnicy wcale nie jechali Zakopianką, broń Boże, bo to byłaby dopiero masakra na Zakopiance, jakby tam jeszcze zablokowali ruch, więc jechali najpierw podjazd pod Ząb, potem był super podjazd pod Krowiarki, który kiedyś jechałem i pod Babią Górą, i jest to naprawdę bardzo fajna przygoda dla nóg i dla umysłu, i potem sztywniutka również taka sztajcha pod Górę Makową. Tak, ktoś dobrze mówi Górę Makowa, ale jakoś tak, w każdym razie, czy też Makowska, tak, bo to było w Makowie Podhalańskim, ale Makowa też dobrze brzmi. No i wszystko się rozstrzygnęło na finiszu, była ucieczka, w ucieczce był Polak Kasperkiewicz, ale on tam w pewnym momencie strzelił, ale coś tam pozdobywał, jeśli chodzi o klasyfikację górską. Zresztą dzisiaj uciułał 10 punktów, więc bardzo, bardzo fajnie. No ale poczekajcie, bo najpierw
kto wygrał?
Wygrał Davide Ballerini, świetnie się ustawił za Pascalem Ackermanem, a więc no miał, wiadomo było, że Bora Hansgrohe dobrze rozprowadza, więc to jest taki strzał troszeczkę wabank, że się ustawiasz za jakimś koniem i za nim jedziesz i mu wyjeżdżasz z koła, więc myślę, że tutaj zawodnik Dekenik Quickstep zrobił naprawdę niesamowitą robotę, tym bardziej, że policzmy, ile etapów wygrali zawodnicy tej grupy. Pierwszy etap z tą makabryczną kraksą został przyznany Jakobsenowi. Potem Remko i dzisiaj trzeci. Trzy etapy.
Na pięć.
Dziękuję bardzo. Na pięć etapów, no to do Kenii Quickstep w sztosie.
No i do tego jeszcze warto dodać, że Alaphilippe drugi w Milan Sanremo, czyli na dwóch frontach i idą bardzo mocno. No to będzie bardzo ciekawe, komu w końcu się skończy i kiedy ten prąd, bo ten prąd kiedyś się musi skończyć, jak nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na jakiś tam trening, na dotrenowanie, tylko po prostu trzeba iść pełnym piecem, więc to taka, no na razie na pewno początek sezonu tego pioturowego na konto The Kenny Quickstep.
No właśnie.
No pamiętacie, jak poprzednie sezony The Kenny też zaczynał bardzo mocno, ale wiadomo, oni klasykowcy, także to było coś, co można powiedzieć ich chleb powszedni, natomiast teraz rzeczywiście, mimo że nie ma tych jednodniowych wyścigów, no to też pokazują się jako ta pierwsza drużyna, która znacząco tutaj zaczyna dominować ten początek sezonu.
Słuchajcie, co by tu jeszcze powiedzieć? No, wyścig, tak jak wszyscy wiedzą, pięć etapów, zaczęło się od wielkiego boom, a potem już było na szczęście spokojniej. Wielkie boom, czyli kraksa, fatalna kraksa na mecie w Katowicach pierwszego dnia. No i tak już na chłodno, bo wiadomo, że pierwszego dnia to wszyscy chcieli zlinczować, że tak powiem, sprawcę tego zamieszania, ale potem już chyba troszeczkę zaczęły się nastroje uspokajać i już dzisiaj możemy troszeczkę właśnie spokojniej o tym pomówić. Jak sądzicie, co tam nie zagrało w tym wszystkim?
Znaczy to jest bardzo, chyba wystarczy obejrzeć dzisiejszy sprint z lotu ptaka, z kamery i zobaczyć, że takie są po prostu sprinty. I to oczywiście Dylan Groenewegen to jest, nie chciał tam kogoś zaatakować i nie chciał kogoś przecież zabić, bo to są ludzie, którzy ze sobą spędzają w sezonie pewnie po 90 dni na tej drodze, więc lepiej mieć przyjaciół na drodze niż wrogów, więc to po prostu była no, w sprintach nie ma momentu odpuszczenia, nie ma momentu na zastanowienie. No jeżeli tam, nawet nie to, że przestaniesz pedałować, jeżeli minimalnie popuścisz gdzieś tej mocy, czy myślisz, musisz być pewien, że zmieścisz się w daną dziurę, czy zmieścisz się gdzieś tam między dwoma zawodnikami, tutaj pewnie już podświadomie trochę szedł i tak domykał, chciał go tak domknąć pewnie, ale tak go nie do końca domknąć i potem ludzie mówili, a tu jeszcze mu łokieć wystawił, ale to już było takie oczekiwanie na akcję, reakcję, czyli był przekonany, że Jakobsen będzie starał się wejść między bandę a niego i się jeszcze odepchnąć, więc po prostu zrobił takie nastawienie łokcia, no i skończyło się jak skończyło, ale wydaje mi się tutaj, co z tego trzeba wyciągnąć, jaki wniosek, bo rozmawialiśmy o tym, że ktoś podnosił, że te bandy nie powinny się tak rozerwać, ktoś inny mówi, to są takie same bandy jak w Tour de France, tylko jeżeli nie stoją tam kibice, ponieważ jest koronawirus, no to one mogą po prostu odlecieć, ale wydaje mi się, że na ten moment, no dzisiaj jest fajnie, tak, wszyscy polewamy się szampanem, tam w maskach, nie wiem jak go teraz będzie Remco pił, ale chyba warto by było pomyśleć o tym, że na razie przez ostatni sezon i w tym sezonie Tour de Pologne kojarzy się ludziom na świecie, w świecie kolarskim, z imprezą, gdzie albo ktoś ginie, albo ktoś jest poważnie poturbowany, więc może, nie wiem, nie musimy patrzeć na to, że we Francji czy w Niemczech są jakieś tam barykady, może warto by było zastanowić się, żeby to Tour de Pologne było znane z tego, że wprowadziło na przykład za rok jakieś bezpieczniejsze barykady, czy no, bandy na ostatnie 100 czy 150 metrów wyścigu, no bo jak nie musimy patrzeć na zachodzie, że na zachodzie jest zawsze lepiej. No podobno teraz już jest w Polsce jest najlepiej, więc może czas na dmuchane bandy albo jakieś bezpieczniejsze bandy?
No podobno ktoś porównywał to do żużla, że podobno w żużlu są, ja to nie moja dyscyplina zupełnie, ale tam podobno są dmuchane bandy. No i rzeczywiście być może jest coś, co można zrobić, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo, bo pamiętacie na pewno tą kraksę na Tour de France, bardzo podobną, kiedy Sagan wystawił łokieć i tam Cavendisha bodaj, że w bardzo podobny sposób zdjął, tylko Cavendish się osunął do środka, bo stali tam ludzie, tak jak Piotrek mówiłeś tutaj wcześniej. Natomiast rzeczywiście, no takie rzeczy na sprincie, gdzie oni lecą naprawdę z taką prędkością niesamowitą, to są ułamki sekund, tam nie ma czasu na myślenie i rzeczywiście jeden ruch kołem, ktoś odbije, no i takie rzeczy się zdarzają i wydaje mi się, że rzeczywiście być może jest coś, co można zrobić, żeby to bezpieczeństwo podnieść. I myślę, że zgadzam się tutaj. To by, no, bo na pewno byłoby ciekawym rozwiązaniem, gdyby nasz tour czymś takim się, powiedzmy, wyróżnił w przyszłych latach.
Znaczy ja przede wszystkim uważam, że przede wszystkim powinna być jakaś norma tych barierek, że to powinno być wszędzie ujednolicone, jeden system montowania reklam i jeden sprawdzony system na crash testach, niekoniecznie na zawodnikach wiadomo, ale na crash testach sprawdzony system, który będzie miał sens. I teraz ja mam takie, zastanawiam się, czy to, że wiadomo, że wbicie się w barierki, tak jak się wbił Jakobsen, to w ogóle jest, to, że on żyje, to jest cud. Więc tutaj dziękujmy Bogu, że się udało go wyprowadzić z jakiegoś ciężkiego stanu, jest pogruchotany przecież, ale działa, tak? Ma wrócić do sportu. Tak słyszałem, że to jest taki stan, który pozwala być optymistą pod tym względem. Cavendish z kolei się nie przebił przez barierki, ale się od nich odbił i wrócił tam, gdzie zawodnicy pędzą 70 na godzinę. I tak było spustoszenie i tak. Tak. Więc pytanie, co tu zrobić, żeby oni mogli przeniknąć przez te barierki, ale sobie nic nie zrobić. No, czy powinny być może za tymi powinni móc w jakieś, nie wiem, faktycznie pneumatyczne jakieś zrobić, takie, żeby oni jednak się mogli tam przewrócić na nie i niech ich tam z boku troszeczkę skotuje. No, wiesz, no to
kontrolowana strefa zgniotu.
Trochę kontrolowana strefa zgniotu. No.
No to wiadomo, że chodzi też, bo zaraz ktoś powie, co oni tutaj gadają, przecież nikt nie zrobi tam kilometra, bo już te barierki idą od kilometra, czy tam od 3 kilometrów, ale tu chodzi o ostatnie 150-200 metrów, bo takie rzeczy, wiadomo, kilometr, dwa do mety, idą pociągi, każdy tam się napędza i tam nie ma chodzenia na boki, bo każdy tylko się modli, żeby złapać oponę zawodnika przed tobą i oszczędzić jak najwięcej siły. To wiadomo, że piekło zaczyna się na 250-300 do mety, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj sprintu, więc myślę, że mówię, no tak możemy tutaj posiedzieć, co by było warto zrobić. No myślę, że są właśnie spoty, tak jak czy to skoki nadciarskie, te bandy, gdzie oni wyhamowują, czy żużel, czy nadciarstwo, gdzie akurat nadciarstwo to jest trochę inna sytuacja. Te siatki tutaj by się gdzieś złapało palca, czy gdzieś tam butem by się...
No ale są sytuacje, gdzie są takie wąskie przeloty, chociażby na Hanekam w Kitzbühel, że tam naprawdę się jedzie no, pół metra, czy w Wengen, tak? Tunel, też się jedzie dosłownie tuż koło tych bramek, jeśli ktoś faktycznie nie jest świadomy tego, co się może zdarzyć i nie ustawi się, nie przejedzie nartami po tym jakoś bokiem, Body Miller, to faktycznie tam może być groźnie, można o to zahaczyć, ale to też, no tutaj siatki nie wchodzą w rachubę, no bo będą łapały ludzi, siatki są takie, że one są elastyczne, prawda, i to nie
tak, jest no w narciarstwie tam dużo też było takich wypadków, gdzie tak naprawdę ci zawodnicy, szczególnie w zjeździe, wypadali poza trasę, była dużo inwestycji w ten sprzęt, jakby to całe zabezpieczenie tras. Zwróćcie uwagę, że chociażby teraz na tych wszystkich zjazdach te właśnie materace, czy części tych siatek, które są, one są specjalnie zrobione z takiego materiału, żeby dawały poślizg, żeby nawet jeżeli ten narciarz gdzieś najedzie nartą na taką jakby materac, siatkę, to on po tym przejeżdża, tak?
Tak, żeby one nie chwytały, tak?
Dokładnie, że to nie hamuje, a siatki, jednak
jeśli widziałbym zastosowanie siatek w kolarstwie, to tylko i wyłącznie na górskich etapach, na zjazdach, gdzieś tam, żeby oni po prostu nie spadli w przepaść.
A to właśnie jest mówisz o tych materacjach, przepraszam, siatkach, no są, przecież ten zjazd, tutaj nie jestem, że tak powiem, obeznany tak świetnie w polskich górach, ale no etap Bukowina, ostatni ten zjazd, gdzie potem jest taki podwójny w prawo i potem już jest płasko i ostatni rondo i ostatni podjazd, no to ten zjazd już od lat jest w takich materacach podwójnych, pomarańczowych obstawiony i tam się nie dziwię, bo ta droga, widzieliśmy, oglądaliśmy, chyba się nie zmieniła na wierzchnię od gdzieś 10 lat, jak ostatnio tam jeździłem i jak Remko leciał tam te zjazdy, to mi się aż przykro robiło, co tam się...
No ale słuchajcie, no nie mówiło się za bardzo o tym upadku, ale Francuz Michel Delage na zjeździe do Bielska Białej się wykopyrtnął tak, że też śmigłowcem został odwieziony do szpitala z jakimś tam urazem kręgosłupa. No, prawdopodobnie nie jest to nic tak poważnego, aby tutaj robić sensację na pierwsze strony tabloidów. No ale tutaj, no, umówmy się, w kolarstwie to jest bardzo zero-jedynkowy sport. Tutaj jedziesz na oponce, która ma 2 centymetry, jesteś ubrany w lajkrę. Każdy upadek jest z założenia spektakularny, już nie wnikając o konsekwencje. Ale cokolwiek by się nie stało, jak się przewrócisz, to wygląda to, no właśnie od razu do tabloidów się to sprzedaje.
No tak, no wypadki, to jest taki sport, że nie tylko ten, tak? W sporcie profesjonalnym wypadki się zdarzały, będą się zdarzać, wiadomo. Trzeba pomyśleć nad tym, jak robić te etapy, czy jak organizować te eventy, żeby to było jak najbardziej bezpieczne.
Ale wystarczająco krwawe. Tak?
No,
no to... trochę tak, no bo to igrzyska muszą być. No.
Ale to widzisz, to można popatrzeć na przykłady Giro, czy Tour de France, gdzie wprowadzają te finisze na drogach gravelowych, czy wprowadzają odcinki na kostce brukowej. No to tak samo teraz dosyć dużo ludzi narzekało. Wiem, że to już chodzi o pieniądze i o to, kto, jakie miasta chcą to organizować, ale powiedzieli, że Tour de Pologne wyścig dookoła Polski, a ktoś napisał w internecie TDS, czyli wyścig dookoła Tour de Śląsk. Mhm. Więc ogólnie można...
Nie, Małopolska też była.
Małopolska też się załapała, udało się, tak? TDS M.
I M, tak.
Ale jakieś kaszuby...
No chcielibyśmy, ale to tak. Też to jest komercja. No,
no
to
oczywiście.
Prawda jest taka, że za udział, za wyróżnienie premią, za finish, za start te miejscowości płacą. To jest konkretne pieniądze, to ma jakiś walor reklamowy, już tu nie będziemy się zagłębiać w konkretne ceny, ale to jest tak, że aby finisz Tour de Pologne odbył się w Krakowie, Kraków musi za to zapłacić.
No, to koniec oczywiście, tak, tylko...
Więc to jest konkretna kasa, więc tutaj już tam nie gdybajmy, że mogłoby to być na Kaszubach, no pewnie, żeby mogło być. No wszędzie chcielibyśmy ten wyścig naprawdę dookoła Polski.
Jechałeś runda Kaszubę, podobało ci się.
Tam jest przepięknie, nawet jechałem kiedyś Tour de Pologne, etap był w Gdańsku, także da się, no tylko, że to jest kwestia, kto w ten sposób chce się promować. To jest tylko i wyłącznie biznes albo aż biznes, w związku z czym tutaj już trasy sami nie wymyślimy. Dzisiaj Czesław Lang, pytany przez reporterkę, TVP, powiedział, że już ma w głowie przyszłoroczną trasę, ale jeszcze nie ujawni. No nie dziwne, że nie ujawni, bo to musi być spektakularne. Co jeszcze o tych finiszach? Tak analizując to, co się tam wydarzyło, to wyglądało w ten sposób, że tak naprawdę jadący z prawej strony Hrenewegen pojechał i jeszcze bardziej do prawej i tam docisnął Jakobsena do bandy. Jeszcze to tam jest zwarcie. To, dlaczego on tak jedzie po skosie, według mnie, to jest jakby uzasadnione tym, że on chce w jakiś sposób zerwać kogoś, kto właśnie może być u niego na kole. W związku z tym ucieka i nie bierze pod uwagę w tej sytuacji, nie wziął pod uwagę, że ktoś już wcześniej mu wyszedł z koła pod tytułem Jakobsen i go próbował wyprzedzać.
Ja myślę, że
i dochodzi do kolizji.
Ja myślę, że jakbyś na to popatrzył, czyli on tak naprawdę liczył z tym łokciem, że już Jakobsen jest na jego poziomie i się zewrą, a Jakobsen będzie musiał popuścić, bo będzie
reakcja, tak? Że jego reakcja.
A zobacz, że nie zamknął go do końca, czyli to było takie, zrobię tak, pójdę po bandzie, że widzę, że on mi tu, bo to jak jedziesz, wiesz, zagięty, patrzysz pod siebie, widzisz pod sobą, że ci dochodzi gość, więc mówisz, dobra, to ja zejdę i ty już nie widzisz wtedy, czy ty mu schodzisz o 10 centymetrów, czy o 50, ale tak, to jest silniejsze od ciebie, tak? To jest takie, wiesz...
Trochę go zamknę,
ale tak, żeby mnie nie zdyskwalifikowali, a on mi tu jeszcze w łokciem się przepchniemy, to powiemy, że on mi odepchnął, ja go odepchnąłem, no tylko, że Jakobsen się spóźnił o 10 centymetrów, bo te łokcie się rozminęły i po prostu dostał uderzenie w bok, no i poleciał w bandy, więc to było takie...
Czyli jakby się Jakobsen obronił, to by się oparli o siebie i tak. Pewnie by dojechali.
I pewnie on by też lekko popuścił, bo by go odbiło i przestraszyłby się bandy i Hrenewegen by pojechał i w najgorszym wypadku by go przesunęli na koniec peletonu. Nie jest to tak zero-jedynkowe jak w kolacji torowym. Tam nie można pociągnąć linii. No chyba, żeby trzeba było tak, jak akurat teraz wracaliśmy przez Polskę, chyba, żeby tak jak opłaty w autostradzie, takie linie po prostu wymalować na 100 ostatnich metrach i nie można już po prostu ze
jak
swojej
wjedziesz,
linii wyjść.
Możesz.
Tak, już nie możesz wyjść.
No tak, ale to już by nie było trochę, no nie, to niewyobrażalne.
No a takie są zasady. No zasady są takie, że nie można zmieniać przez ostatnie 250 chyba metrów, nie można zmieniać
no tak,
swojej
bo
linii.
Wychodząc
stynku.
Z koła możesz też kogoś zablokować.
Tak, więc tak powinno się, ogólnie powinno się nie zmieniać linii jazdy, chyba że wychodzi się właśnie z koła, ale to tylko, żeby nikogo nie uderzyć i wtedy już prostą do mety. Więc takie są zasady i dlatego Hrenewegen chciał je tak nagiąć, aż żeby tylko nie pękły, a wyszło, że no, pękły bariery i, no, i wyszło jak wyszło. No. Dosyć tak.
No nie, na szczęście tam po dwóch dniach się okazało, że udało się go wyprowadzić z tej śpiączki farmakologicznej, że ma jeszcze jakiś uraz, nie jest zdiagnozowany od razu w klatce piersiowej, ale nie tak groźny, aby zagrażał życiu. Serce bije, głowa pracuje, bo jest świadomy. Dzisiaj Leszek Piasecki powiedział, że oglądał wyścig, więc to znaczy, że jest nieźle. No, to znaczy, że mu tam włączyli telewizor i oglądał, więc jak wierzę.
Ciekawe tam, kto
panu Leszkowi
wrzucił,
wierzę.
Kto mu tam wrzucił 10 zł, wiesz, bo to tam trzeba na żetony, więc...
Jezu. Jaki wstyd. Jaki wstyd. Jak to był? Jaki dowcip był, jaki to wstyd przed tym... No dobra, to już nie,
nie, nie. Nie przy ludziach.
Drugi etap, meta z kolei w Zabrzu, krótszy niż ten pierwszy. Pierwszy 195 km, drugi miał no tylko 151, daj Bóg przejechać w takim tempie. I tutaj odbyły się dwie według mnie spektakularne rzeczy. Po pierwsze, było bezpiecznie, w sensie bezpiecznie. No nikomu się nic poważnego nie stało, nie było kraksy, więc na pewno to przede wszystkim wielki oddech i ulga i organizatorów, i wszystkim, którym no, ten wyścig leży na sercu i kojarzy się nie tylko ze śmiercią Lambrechta sprzed roku i z kraksą na mecie pierwszego etapu, zresztą tego samego dnia, równo w rocznicę przecież śmierci Bjørna Lambrechta. I druga bardzo pozytywna rzecz, że wygrał ten etap Mats Pedersen, aktualny mistrz świata, tęczowa koszulka. I to jakby gwarantuje no, pozytywny przekaz, że jednak to nie jest tak, że to jest wina wyścigu, że tam był dzwon. A dwa, że no, jak wygrywa mistrz świata, to jednak zawsze się robi troszeczkę mile i cieplej i głośniej.
No i odczarowanie tej tęczowej koszulki, no tak właśnie. Rozmawialiśmy na żywo, bo to w sensie no jest to takie trochę, trochę mówi się klątwa tęczowej koszulki, no wynika to oczywiście, dokopałem się do takiego, do takiej publikacji naukowej z serii świątecznych publikacji naukowych i wyszło, że rzeczywiście trochę mniej wygrywają ci ludzie, którzy wygrywają tęczową koszulkę, no ale wiadomo, no jak jedzie się w tej tęczowej koszulce, to ciężko się schować, ciężko gdzieś tam wyskoczyć, więc wychodzi, że średnio ci zawodnicy wygrywają o 20% mniej po tym, jak wygrają Mistrzostwo Świata niż przed tym, jak to wygrali. No ale mówię, no każdy na niego patrzy, jeszcze ten sezon taki podły, że praktycznie klątwa, można powiedzieć, COVID, tak? Nie to, że jemu się coś stało, że miał kontuzję, tylko no nie miał gdzie tej odczarować koszulki. No i tak rzeczywiście diametralnie, gdyby jeszcze można powiedzieć, gdyby ten, wracając do pierwszego etapu, gdyby Groenewegen tam nie naginał reguł, no to też by było, o ile dobrze pamiętam, nieoficjalny mistrz sprintu, no bo wygrał etap w Tour de France w zeszłym roku, więc mielibyśmy nieoficjalnego mistrza sprintu, tutaj mistrza świata, więc no naprawdę widać, że napakowane było to Tour de France gwiazdami, bo nawet nie mówimy w ogóle o tym, że jechał jeszcze jeden mistrz świata aktualny, oczywiście wjeździe na czas. Czyli Rohan Dennis, który tam robił za konia pociągowego w teamie Ineos, więc tak był napakowany ten tour, że nawet nie mówiliśmy o jednym, tylko mistrzu świata mówiliśmy.
No właśnie. No może jakby była jazda na czas i on by wtedy jechał w koszulce lidera i być może by wygrał. Chociaż patrząc, jak jechał Maciej Bodnar Body, to chyba by on wygrał jednak tę jazdę na czas, bo za chwilę jeszcze o Polakach pogadamy, jeszcze przelecimy przez te etapy. Trzeci etap, Wadowice, Bielsko-Biała, 203 km, najdłuższy etap w całym wyścigu. I tutaj zwycięża reprezentant Ekwadoru, zwycięzca ubiegłorocznego Giro, Richard Carapaz.
No i to było to.
Zawodnik grupy Ineos.
Był piękny też finisz, bo nie musi być finisz w dół, żeby było ciekawie, bo oczywiście oglądaliśmy z Konradem, no to co zrobił Carapaz, to Mistrzostwo Świata. To.
Tak, to poszedł tak mocno.
No tak poszedł, że miał już przyznane zwycięstwo w turze. No. Przez niektórych.
No ale
na 300 metrów przed metą, tak.
Poszedł, jak oglądaliśmy to znowu z tego, z helikoptera jakby z tej kamery, no to rzeczywiście było widać, jak odbił do lewej mocno i ja się, szczerze mówiąc, dziwię, że nikt za nim nie pojechał, bo widać było tam w peletonie zawahanie, dopiero po jakiejś chwili ktoś tam poszedł w tą lewą stronę, natomiast on przejechał tam rzeczywiście kilka ładnych metrów, a przy czymś, przy takim, wiecie, sprincie pod górę, nawet pod górę, jakby jeżeli jedzie ten czub tego peletonu, no to tam są oczy dookoła głowy, tak? Jakby każdy jest wyczulony na to, że nagle atak może pójść z jednej bądź z drugiej strony. Różne są też taktyki, żeby domykać jedną stronę, bo wtedy można pilnować, wystarczy pilnować tylko jednej. No a on tutaj zrobił coś niesamowitego. No pokazał taką moc, bo potrafił takich zdystansować na niedużej jakby odległości. Widać było, że już tą końcówkę tak, że trochę już tam mu stopniało pod nogą, ale mimo wszystko no szacun, bo bardzo ładny atak. To trzeba przyznać, tak, że rzadko się zdarza coś takiego.
Jakby tam, oczywiście, że takie gdybanie, ale jakby było jeszcze 20 metrów, to już by mógł nie wygrać, bo faktycznie tam ten peleton i ci, co tam naciskali, to Diego Ulisi znowu, no bo on to na każdym etapie finiszował i to czy pod górę, czy z góry, to był bardzo wysoko. To jakby nie było, już tam go dochodzili, więc tam miał pewnie gorąco w tym momencie, czy mu te nogi wytrzymają.
No to nie miał nic do stracenia, bo jak już odszedł kawałek, to nawet jakby ktoś go doszedł, no to już miał jakąś bonifikatę, już miał jakiś tam zysk i góry przed sobą. A Diego Ulisi, no okej, jest to taki klasykowiec na takie średnie góry, czyli nasze wysokie polskie góry. No ale nadal Richard Carapaz pokazał, że rzeczywiście trochę wiadomo, jak to z Kolumbijczykami, mówię z Kolumbijczykami, bo on tam mieszka bardzo gdzieś praktycznie na granicy, ale z tymi zawodnikami z południowej Ameryki jest tak, że czasami tam się gdzieś zagubią przez ten off-season, a jako, że ten tutaj ta przerwa była dosyć długa, no nasz jeden z takich moich ulubionych zawodników, Betancourt, który lubi zabalować i nałożyć 20 kilo poza sezonem, no nie załapał się tam, nie doleciał na samolot. Więc widać, że... Tak, nie zdążył. Widać, że Carapaz przepracował, bo miał tam pod Giro, miał złamaną chyba nogę, miał kontuzję i widać, że to przepracował, że poszedł do Ineosu, dostał...
On był w Movistarze.
Tak, był w Movistarze, a to tam każdy, kto nie jest Hiszpanem, to jest traktowany jak zawodnik drugiej kategorii, nieważne co by zrobił, co by nie wygrał, więc tam Quintana uciekł do Arkei, Carapaz uciekł teraz do Ineosu, więc...
Landa też.
Landa, no tak, Landa.
Hiszpan akurat, ale też tam nie za dobrze się chyba czuł, bo tam presja, jak to w Movistarze, pamiętacie, w zeszłym sezonie była bardzo... duża, także...
Tak, no tam oni mają zawsze tam w Movistarze, polega na tym, jeżeli w Movistarze, żeby pojechać bardzo mocną ekipą na Tour de France i potem, żeby każdy z liderów trzech, co najmniej, w takiej ekipie kontrował się i atakował i żeby oni wszyscy przegrali pudło, ale żeby wygrali klasyfikację drużynową, której tylko im na niej zależy, no bo mają wtedy żółte kaski i stoją na podium w Paryżu, więc to Movistar to oddzielna audycja, mi się wydaje.
No dobra, mamy omówione już pierwsze trzy etapy, zaczęliśmy od czwartego i piątego, zatem mniej więcej wiemy, jak ten wyścig przebiegał. No i teraz chciałbym, może zrobimy tak, pogadamy jeszcze o Polakach w tym wyścigu, bo jest o czym, bo mam wrażenie, że Marek Leśniewski jako dyrektor sportowy naprawdę dobrał super ekipę, która się bardzo fajnie pokazała, świetnie jechali. No wszyscy Polacy, no każdy był gdzieś tam widoczny, bo nawet Michał Gołaś, który gdzieś tam, nie wiadomo, że on tam się nie jest po to, żeby wygrywać etapy, ale jak się Carapaz wygrzmocił na czwartym etapie, to właśnie Michał Gołaś go tam docholował do peletonu, więc jeszcze łudząc się, że nie odjedzie, jakby, że nie odjedzie ten Remco na tyle, że jeszcze będzie mógł powalczyć, ale to Remco odebrał wszystkim atuty, ale to wszystkim, bo
jeszcze mi się kojarzy taka jedna historia, bo Remco akurat Belg, że Remco powiedział przed Tour de Pologne, że przyjedzie i wygra. I to mi się kojarzy z Van den Broekiem, taką gwiazdą tam sprzed pewnie 25 lat. I on był tak mocny, że on po prostu powiedział, pojedziemy chyba Liège-Bastogne-Liège. O tutaj na reducie was zerwę wszystkich, o tutaj i wygram. No i po prostu pojechał, zerwał ich wszystkich i wygrał, więc Remco mniej więcej też. Przyjadę, ogolę Tour de Pologne, ogolił, dziękuję, dobranoc.
Tak. Co o Polakach jeszcze? Bardzo fajnie widoczny Maciej Bodnar, zresztą mieliśmy z nim wywiad na Weszło FM przed wyścigiem. No i pracował jak czeska lokomotywa, naprawdę nie do wiary, co on tam wyczyniał i pełna kontrola, po prostu peleton wpatrzony w niego jak w Pana Boga i wszyscy za nim jak za Mojżeszem po prostu, bo...
No tam szacunek najdzielni jest musi na pewno być, do Bodiego, widać, że to jest pro z pełną gębą, no ale nawet Majka w jednym ze swoich wywiadów mówi, że no on nie wierzy, że Bodi w takiej formie, że on coraz młodszy, nie coraz starszy, bo naprawdę tam robi co chce, no potrafi pociągnąć tak, że aż miło patrzeć.
Też dobrze mówisz, bo tak jak mam wrażenie, że dużo ludzi ogląda to czekoladstwo jako Tour de Pologne, może tam gdzieś rzucą okiem na Tour de France od czasu do czasu, ale tak jak mówisz, no był widoczny, a ktoś powie, no jak to był widoczny i który był w generalce. To nie, trzeba podkreślić to, że Bodnar jest czasowcem i dlatego on zajmuje się tym, żeby kasować ucieczki, siedzieć na tym przodzie, a potem jak już idzie ten pełen sprint, jak rozprowadzają czy Ackermana, czy tam ktoś musi jeszcze w górach Majkę holować, no to Bodnar wtedy odpuszcza, bo on wie, że jutro musi znowu rzeźbić 80 km, gonić jakieś ucieczki, kasować, więc on, nie wiem, czy, no tak często jest z czasowcami, że oni chyba też Jochen Denis, czyli mistrz świata, wjedzie na czas, po pierwszym etapie ma 15 minut straty, bo po prostu kontrolował, a potem jak już zrobił swoje, to po prostu puszcza kody, bo to już się zaczyna czas regeneracji, więc warto przypomnieć, że kolarstwo spod drużynowy, no i Bodnar jest koniem, ale może tam być, nie wiem, 80, 90, setny w generalny, a to nie jest w ogóle ważne.
W ogóle nie ma znaczenia, to w piłce nożnej też tylko nieliczni strzelają gole, prawda? To jest tak,
to dobry przykład jest w sumie.
No tak, no bo to jakby wszyscy wychwalają napastników, a ci znawcy futbolu wiedzą, że temu napastnikowi ktoś musi podać i tak dalej. Więc jakby to na sukces jednego zawodnika, na to, aby mógł podnieść ręce, to na mecie, to jednak się składa bardzo dużo elementów pracy i kolarzy w peletonie, którzy na niego w jakiś sposób pracują, rozprowadzają, przywożą bidony, żarcie i tak dalej. A dwa, no to jeszcze ten dyrektor sportowy, który też jakąś tam strategię opracowuje, tak? No bo czasem jest tak, że on dostaje hasło na ucho, bo z peletonu nie wszystko widać, co się dzieje z przodu, tak?
Chyba, że jesteś w Movistarze i wtedy udaje, że ci wypadła słuchawka i jedziesz swoje.
Uprzednio wyciągając ją z ucha.
No właśnie, także wielkie brawa dla Macieja Bodnara z grupy Hansgrohe, bo to zdecydowanie jeden z bohaterów tego wyścigu w ogóle. Powiem tylko, że grupa Bora Hansgrohe zajęła drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Wygrał Mitchelton Scott. Rafał Majka, on się pokazał tak naprawdę na dwóch etapach. Na finiszu właśnie tym pod górę w Bielsku dojechał 10, więc coś tam, niecoś mogło zapachnieć dobrą nogą. No i potem mimo wszystko, mimo że się nie zmieścił na podium, myślę, że bardzo fajny etap w jego wykonaniu, jeśli chodzi o ten etap królewski Bukowina Resort, Bukowina Clean. To Rondo się tam tak nazywa.
Tak, wiem, Clean.
Ale to wiesz, że to jest dla twoją cześć.
Tak, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale...
Mówi Piotr Clean, proszę
tak,
państwa.
Piotr Clean. Nie no, trzeba też powiedzieć, że znowu mamy tak jakby te twarze polskiego kolarstwa, czy Kwiatkowski, czy Majka, czy Bodno, tak ludzie słuchają i mówią, no to dlaczego oni nie wygrywają tych wyścigów, to wszystkich. To jest tak mniej więcej jakby mieć, nie wiem, no, Anitę Włodarczyk powiedzieć, to dlaczego ona jeszcze dyskiem nie rzuca i nie skacze wzwyż. To są, Majka jest zawodnikiem na długie góry. Te polskie góry są dla niego za krótkie.
Przypomnijmy, że on i tak wygrał w 2014 roku. On tutaj mówił, że będzie szczęśliwy, jak będzie top 5. Potem to doprecyzował, no może jednak top 3, więc jakby zdaje sobie sprawę z tego, że ma atuty, no przegrał o sekundy, tak?
No bonifikatę z Yatesem przegrał pudło, tak? Bo Fuglsang nim odjechał, a z Yatesem przegrał po prostu ten sprint i tam była różnica bonifikaty. Więc ogólnie był bardzo blisko tego, no i mówię, no jest to zawodnik na długie tury, no zresztą, no tak jakby on zawsze tam błyszczał na tych, w górach, jeżeli chodzi o Tour de France, gdzie tam już na podmęczeniu inni...
kilkanaście kilometrów podjazdu,
no,
tak?
No kilkanaście, kilkadziesiąt, no tak. Właśnie dlatego mówię, że to jest inny kolarz, więc tak jakby nie mieszajmy, tutaj jest Bodnar, który jest czasowcem i kasuje ucieczki, jeździ indywidualnie na czas, jest Majka, który jeździ w wysokich górach, jest Kwiatek, który jest klasykowcem, więc to mówię, no tak jakby...
Każdy jest inny, tak.
Każdy jest inny, kolarstwo jest po prostu różnorodne.
Było gorąco, to przynajmniej dla Majki dobrze, bo on lubi, jak jest ciepło podobno. To
nie, no, wiesz co, mi się podoba, jak on jeździ, bo to jest taki zawodnik, który nawet jak na przykład jedzie w dwóch czy trzech i ktoś zaatakuje, to nie jest tak, że on tam zrywa się od razu, leci za nim, tylko on sobie jedzie swoim tempem. On ma wymierzone dokładnie, ile on może z siebie dać i podejrzewam, że mecz za metą, on już, no trzeba go dopchać do autokaru, żeby nie miał siły, bo on i tak się ujeżdża do końca.
Nie, to na pewno, to było widać zresztą wczoraj, jak zaatakował, raz spojrzał za siebie, czy ktoś go tam goni. Zanim on zaatakował, było kilka tak naprawdę prób tam odjazdu. Nawet jak oglądaliśmy wczoraj z Piotrkiem ten etap, to tak sobie mówimy, no chłopaki tam się szarpią, każdy coś spróbuje, ten odjedzie, tamten na 10 metrów, ten na 5, nie współpracują, nie gonią tego Remco. No i rzeczywiście, tam nie było w współpracy w pewnym momencie w tej grupie, każdy coś spróbował, jakichś skoków pojedynczych, na Majce się udało zrobić ten skok, tak? Potem dojechał do niego Fuglsang i Yates, no ale rzeczywiście zrobili przewagę w trójkę nad tą grupą, która próbowała oryginalnie gonić Remco, także fajnie odjechał, rzeczywiście ja pamiętam jeszcze za czasów, kiedy on no, gdzieś tam w turze jeździł i po tym jak miał kilka etapowych zwycięstw, miał koszulkę górala, to miał też taki moment, że bardzo często jak atakował, to się oglądał i tak wszyscy mówili, no że dlaczego ty nie jedziesz, tak? Po co się obracasz, po co za każdym razem patrzysz? Idź, rób swoje, dojedź i tak dalej. I wczoraj raz się obejrzał, ale rzeczywiście to było takie kontrolne, czy ktoś za nim jedzie, czy czekać, czy nie czekać, ale było widać, że pojechał swoje. I to jest bardzo fajne, bo to znaczy, że rzeczywiście jest jakaś lekcja wyciągnięta i zupełnie inaczej. On wiedział, co ma zrobić po prostu, tak? To nie było tak na zasadzie, a skoczę, może ktoś doskoczy, może ktoś mnie pociągnie. Także to było widać, że przemyślane i chyba tam jakieś mieli przedmeczowe ustalenia w Borze. Podejrzewam, że Remco to trochę zrujnował, tak? Bo nikt się nie spodziewał tego, co się tam wydarzy.
Nikt się nie spodziewał, że on będzie się cały czas od niego oddalał.
Ale myślę, że każdy dyrektor sportowy w tym momencie już tam analitycy pracowali, kombinowali, co tutaj zrobić kiedy zaatakować, żeby kiedy zacząć gonić mocno tego Remco, no żeby coś tam jeszcze urwać, tak? No. Wyszło jak wyszło, ale i tak szacun dla Rafała, bo fajnie ten atak przypuścił, no i dojechał tak naprawdę w czwórce, która miała znaczącą przewagę nad resztą.
Patrzę na klasyfikację generalną na koniec wyścigu Tour de Pologne 2020. Otóż mamy dwóch Polaków w czołowej szóstce. Wczoraj się cieszyłem, że mamy dwóch Polaków w czołowej siódemce. Dzisiaj mamy dwóch Polaków w czołowej szóstce. Rafał Majka kończy ten wyścig na miejscu czwartym, a Kamil Małecki, i to uważam, że też jest bardzo duży plus, zawodnik grupy CCC, był właśnie szósty. Wczoraj naprawdę fajnie się pokazał na tym etapie górskim. Pytanie, czy ten etap górski był faktycznie, dużo więcej przewyższeń było niż tam w Bielsku-Białej i okolicach, bo nie sądzę, szczerze mówiąc, przecież to porównywalne, ale to dobra, to jest szturna sprawa. Tak, to jest etap królewski.
Ale no. też warto wspomnieć o Małeckim, że był liderem po pierwszym etapie, dobrze, tak? Dobrze myślę, bo nazbierał bonifikat i punktów to właśnie w klasyfikacji górskiej i nie chciał tej koszulki założyć, no bo powiedział, że Jakobsen wygra, więc tak nie wypada, no ale oczywiście tak jak poruszyliśmy już temat tego, że miasta płacą, to sponsorzy, czyli to była...
Ktoś musiał jechać.
Tak, nie była to żółta koszulka, tylko była to żółta koszulka Carrefour, więc musiało to być założone i musiało być to pojechać. No,
musi ktoś przejechać, dokładnie. Klasyfikacja, uwaga górska, i też tutaj mamy powód do zadowolenia na pewno. Patryk Stosz wygrywa i to zdecydowanie, także dzisiaj widziałem go gdzieś tam z tyłu peletonu, dostarczał zawodnikom bidony od samochodów technicznych, więc dzisiaj już jechał na spokojnie, bo nikt nie mógł mu zagrozić, jeśli chodzi o tę klasyfikację. No wiadomo, że klasyfikacja górska nie jest najważniejszą z klasyfikacji, ale jest prestiżowa.
Koszul jest
i myślę, że to trzeba powiedzieć. 64 punkty, 42 punkty Kamil Gradek, też z CCC. Patryk Stosz nie z CCC, tylko z reprezentacji Polski. Także tutaj i jeszcze w klasyfikacji najaktywniejszego pozostaje nam też koszulka Macieja Paterskiego, weterana naszej reprezentacji, można powiedzieć najstarszy zawodnik. On naprawdę bardzo fajnie sobie radził przez pierwsze, no, 3 dni. Był tam bardzo wysoko cały czas w ucieczkach i napunktował na premiach lotnych.
No jeszcze chciałem dodać też, bo miałem przyjemność rozmawiania z Przemkiem Kaspetkiewiczem, więc warto też...
A to dzisiaj bardzo ładnie
pojechał. Właśnie, żeby zwrócić uwagę, że dzisiaj ładnie pojechał i wiem, że tak zależało na tym Tour de Pologne, bo on miał z Delco Marseille, czyli tam z francuskiej elity, przez kontuzję musiał odejść, szedł o ligę niżej, że tak powiem, teraz do Nantes Atlantique, więc rozmawialiśmy, bo to też zawodnik, który ma na koncie 2 starty w Paris-Roubaix, pomógł, to taka ciekawostka, pomógł pierwszemu czarnoskóremu zawodnikowi ukończyć to Paris-Roubaix, więc tak rozmawiałem z nim i właśnie miał nadzieję, że jakoś ten sezon się dobrze dobrze potoczy, więc wygląda, że wrócił po tej kontuzji. No i tak jak mówię, dzisiaj też w tej ucieczce tam no pokazał się, bo pamiętajmy, że na ten moment jest to zawodnik trzecio- czy czwartoligowy, więc mam nadzieję i wydaje mi się, że gdzieś tam znajdzie się jakiś kontakt.
Mhm. No myślę, że faktycznie Polacy się bardzo fajnie pokazali, wykorzystali wszystko, co mogli wykorzystać de facto, no, bo w każdej ucieczce zawsze ktoś był, punktowali i na premiach górskich, i na lotnych premiach, więc mam wrażenie, że naprawdę to, co mogli ugrać, to sobie ugrali.
I tak jak powiedziałeś z tymi ucieczkami, że jeżeli koszulkę pewnie najlepszego Polaka wygrał Rafał Majka, to myślę, że koszulkę najgorszego Polaka to będzie Maciek Bodnet, bo w ekipie niemieckiej kasował ucieczki z Polakami, więc musimy tutaj to podkreślić. No, ale to taka praca. No.
To taka troszeczkę tutaj szydzimy.
No nie, no żartujemy, no, ale taka praca, no oczywiście, no, przecież on jedzie w ekipie dla Rafała Majki, no, to, że jest sponsor niemiecki, przecież to nie ma nic tutaj akurat do rzeczy, no.
No i w klasyfikacji sprinterskiej Szymon Sajnok CCC na miejscu szóstym ostatecznie. Tę klasyfikację wygrał Luka Mezgec przed Philipsenem, Gibbonsem, Ulisi, Ackermann, biedny, dopiero piąty, Ballerini dzisiaj zwyciężył, a też dopiero siódmy.
No to takie sprinty były, w sensie no nie było za tak mocno, no 3 na 5, więc te punkty potem trzeba było gdzieś ciułać na tych dwóch górskich etapach pewnie. Mezgec jest akurat takim też zawodnikiem typu Ulisiego, takim klasykowym, więc udało mu się pewnie gdzieś dojechać w miarę wysoko i jakieś łyknąć punkty.
Słuchajcie, zagramy sobie, panie Piotrze, utwór, który wybrałeś spośród tych kandydatur nadesłanych przez naszych słuchaczy na hashtagu Weszło FM. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie na szybko, to zachęcam pod hashtagiem. Po piosence wrócimy do kolarstwa, ale może troszeczkę innego.
Słuchaj nas na weszło.fm.
Słuchajcie nas na Weszło FM, na aplikacjach, przez stronę, gdziekolwiek. Rozmawiamy teraz o kolarstwie po 20, już za kilka chwil. Ten słowacki, nie, lewacki czy słowacki ten quiz jest, Piotr, bo ty wiesz lepiej. Radio, jesteś tam? Co to za quiz?
Tak, pizzem.
A, przepraszam. Ja cię znam, ty robisz tą wegetariańską skrzynką, to jest naprawdę dobra.
No, starzy Słowacy w wersji deluxe, Damian Smyk Redemption, żeby miał więcej niż 2 punkty, ale z tego co wiem, pytania są takie, żeby miał jeszcze mniej.
Zgnoją go. Słuchajcie, nasi goście w dzisiejszym podsumowaniu Tour de Pologne to kolarze, no można powiedzieć mastersi, amatorzy, niezawodowi w każdym razie, robiący różne inne rzeczy, a kolarstwo traktują jako absolutną pasję. Odbyły się Mistrzostwa Polski najpierw w jeździe parami na czas, dzisiaj drużynowa jazda na czas i może Piotr jako guru tego przedsięwzięcia, Piotr Klin, pseudo profesor kolarstwa, no, zajmuje się tym naukowo, ale przy okazji też udowadnia, że nie tylko teoria, ale i praktyka.
Tak, no.
Co to był za zawody?
Poznań, mistrzostwa. Zaczęliśmy w sobotę na torze Poznań. 5 kółek toru Poznań, czyli tam 20 kilometrów.
Ale na torze samochodowym, tak?
Mototor. Nazywa się to Tor Poznań.
No, jest tor Pruszków i wcale nie jest samochodowy.
Nie, no ale tor się nazywa Tor Poznań. Jest jeden, czy tak powiem, samochodowy. Nie, czyli samochodowy.
Tak, okay. Na samochodowym.
Samochodowym to
Poznań. Gładziutki asfalt?
Gładziutki asfalt, ale tam też...
Dobrze w zakrętach trzyma? No, nagumowany?
Nagumowany, bo gdzie wcześniej były inne zawody, to tak. Nagumowali.
Dobra.
Więc trochę tych, można powiedzieć, kręto. No jeden był taki zakręt, który mnie na początku zaskoczył, bo na objeździe tutaj z Konradem tam akcja poznańska czy wielkopolska miała dobrze objeżdżony tor, my tam z Konradem się zjawiliśmy i tak na rozgrzewce fajnie, wszystko fajnie, a potem jak szła ta prędkość jednak wyścigowa, to gdzieś tam przesmaliłem zakręt, bo z Konradem jechałem właśnie w parze i musiałem go tam przepraszać kątem ust, że tak powiem. Więc 20 kilometrów z kawałkiem, no i powiem, konkurencja w tym roku, poziom masterców idzie do góry, bo my z Konradem 3. miejsce, ale takie może nawiązanie do Tour de Pologne, bo na 2. miejscu był w parze Marcin Białobocki, czyli zwycięzca etapu chyba w 2015 roku na Tour de Pologne i zresztą mistrz Polski.
Czasowiec.
W elicie, tak. Czasowiec, mhm. Tak? Więc teraz...
Został mastersem.
Został mastersem ostatnio, więc drugie miejsce. Pierwsze miejsce też Michał Ładosz z Lublina, tam z kolegą, a Michał Ładosz to też master, też nieprzypadkowy, dla których może to Marcin Ryszka, może to w jego kręgu zainteresowań, bo to wielokrotny mistrz Polski i świata w tandemach, czyli z niewidomym, jako pilot jeździ po całym
czyli
świecie.
Konkurencja paraolimpijska, tak. Jazda w dwójkę na jednym rowerze i wtedy pilot jest kolarzem, który kieruje, a z tyłu siedzi osoba niewidząca, czy też niedowidząca.
I pedałuje.
I pedałuje bardzo,
więc,
bardzo.
Więc zadowoleni, bo tak, żeby podać mniej więcej, bo mówimy, że tutaj mastersi czy amatorzy, no ale mastersi to są licencjonowani amatorzy, więc to podkreślmy, jesteśmy kolarzami mastersami. No i z Konradem poniżej udało nam się, plan był pojechać poniżej 25 minut te pięciokrążeń, pojechaliśmy w 24:57. Więc zgodnie z planem przegraliśmy tam...
O ile?
Przegraliśmy o złoto o 47 sekund, a srebro o 20 parę sekund.
24, coś koło tego.
No tak. Ale mówię, no było...
Czyli jest plan na przyszły rok, tak? No.
Mój teammate z pary ma jakieś inne plany z tego, co wiem, na przyszły rok, więc nie wiem, czy go zaciągnę. Tak. Meksykańskie,
no bo przypomnijmy, że Piotrek jest rekordzistą świata Masters.
Tak, wiek 34.
W godzinnej jeździe po owalu...
Po torze. Ale takim już pruszkowskim.
Tak, po torze pruszkowskim planuje bić ten rekord za rok w Meksyku na wysokościach.
Tak.
No dobra, to będzie czas jeszcze, mamy rok na to. Rozgadana niesamowicie Marianna Hall. Bardzo cię proszę, jakbyś mogła podsumować, bo dwa medale i to dwa złote, więc dwie koszulki. Co ty z nimi zrobisz?
Tego jeszcze nie wiem i tak naprawdę no, moja przygoda z kolarstwem czasowym rozpoczęła się 4 tygodnie temu, kiedy właśnie przez namowę Konrada tutaj ten rower został zakupiony. Piotr też miał swój udział, bo ten rower mi przywiózł. Tak naprawdę akcja odbyła się w 1 czy 2 dni.
Czyli tak naprawdę zostałaś postawiona przed faktem dokonanym.
Dokładnie tak było.
Konrad powiedział, że od jutra jeździsz, Piotr przywiózł rower i jeździł.
No już nie miałam wyboru.
No ja powiem, jak to było tak w szczegółach, bo byliśmy były lipcówki tak zwane, czyli takie zawody w jeździe indywidualnej na czas. No i Marianna tam startowała jako amator na zwykłym rowerze. Ja mówię, zobacz na czasówkę, bo robisz czasy na rowerze z szosowym jak dziewczyny na czasówkach. I mówię, trzeba iść w czasówkę, no bo to kariera czeka, tam Pro Tour będzie dzwoniony.
No. No i tym właśnie sposobem przez ostatnie 3 tygodnie troszkę pojeździłam sobie na moim nowym rowerze, z którym oczywiście było dużo, dużo przygód, dużo zmian. Tak naprawdę co start to było doklejanie więcej taśmy, jakieś dokręcanie śrub przed samym startem, no i finalnie 2 starty. No, 2 koszulki mistrza Polski, więc no mam nadzieję, że to jest dobry początek.
No, zdecydowanie. Jak lepszego nie można sobie wyobrazić chyba.
Można, bo jeszcze jest koszulka treningowego mistrza Polski, zorganizowana przez nasz podnomino.
To
tak?
Też okolona,
no, też zdobyta, więc...
To szybka informacja, bo niestety musimy już powoli kończyć, czy też bardzo szybko wręcz. Piotr Klin ma podnominał CAST, czyli podcast o kolarstwie nie tylko czasowym, ale
ogólnie.
Tak naprawdę głównie czasowym, ale to jest taki punkt wyjścia do każdego innego rodzaju kolarstwa, więc jakby ktoś chciał się pochylić na wszystkich platformach, to zalecam, zachęcam, bo sam słucham i wiem, że to jest, że tak powiem, jakościowo, jeśli chodzi o teorię, praktykę, wszystko się broni, także polecam. Drodzy Państwo, o 20:00 Słowak, czyli nasz quiz i próba reanimacji Damiana Smyka, który ostatnio zdobył 2 punkty, to jest po prostu 2 punktów nie można zdobyć. Jakby strzelał, to by więcej miał skuteczności, niż jakby się wykazywał wiedzą. Taka prawda. Zatem żegnamy się. Tour de Pologne przechodzi do historii. Mistrzostwa Polski Masters wjeździe na czas również.
No, jeszcze indywidualne pod koniec miesiąca.
No dobrze. To czyli będzie się działo, będzie pretekst o tym, żeby pogadać sobie tutaj na Weszło FM. Drodzy Państwo, od Pani zaczynam. Marianna Hall.
Dziękuję za
bardzo
rozmowę.
Dziękuję. Konrad Drzymała.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich naszych znajomych kolarskich, którzy słuchają dzisiaj.
I narciarskich.
I narciarskich też.
I Piotr Klin, dziękuję. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, że chcieliście mnie znowu słuchać, że nie wyłączyliście odbiorników. No, prawdopodobnie.
Takiej pewności nie mamy. Ale... No,
tych, którzy nie wyłączyli, tak? Bo ktoś tu może słucha.
Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz, Piotrek Radio audycję zrealizował. Dziękujemy za uwagę. Pa.
Słuchasz Weszło FM.